Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja. Unia Europejska ogłasza kolejny pakiet sankcji przeciwko Rosji i Białorusi oraz działania pomocowe dla ogarniętej wojną Ukrainy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej poinformowała, że Unia Europejska po raz pierwszy sfinalizuje zakup i dostawę broni oraz sprzętu do zaatakowania kraju. W ramach restrykcji wspólnota zamknie natomiast swoją przestrzeń powietrzną dla wszystkich rosyjskich samolotów, w tym prywatnych należących do oligarchów. Ponadto w Unii Europejskiej zablokowane zostaną rosyjskie media. Sankcje uderzą też w reżim Aleksandra Łukaszenki. Restrykcje obejmą m.in. eksport paliw mineralnych, tytoniu, drewna, cementu, żelaza i stali. W planie jest także zakazanie oligarchom wykorzystywania ich aktywów finansowych na unijnych rynkach, uderzenie w rosyjski bank centralny oraz wykluczenie Rosji z systemu SWIFT. Zgodę na wyłączenie Rosji z systemu SWIFT wyraziły Niemcy. Poinformował o tym kanclerz Niemiec Olaf Scholz, a w Warszawie mówił o tym rzecznik rządu. Piotr Miller przypomniał przy tym, że w sobotę z Scholzem spotkał się premier Polski i prezydent Litwy.
Pan premier Mateusz Morawiecki wczoraj wraz z prezydentem Litwy miał spotkanie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, na którym przedstawiał postulaty dotyczące daleko idących sankcji wobec Rosji w związku z sytuacją, która pogarsza się na terenie Ukrainy, w związku z kolejnymi barbarzyńskimi atakami ze strony Rosji. Dzisiaj przychodzą i wczoraj wieczorem przychodzą dobre wiadomości, że wreszcie jest zgoda na zablokowanie systemu SWIFT, który umożliwia finansowanie rosyjskiemu państwu i funkcjonowaniu jego gospodarki. Są dobre informacje dotyczące tego, że Niemcy wreszcie zdecydowały się również na pierwsze dostawy broni na teren Ukrainy, na wsparcie Ukrainy w tym trudnym czasie.
Piotr Miller podkreślił, że kolejną sankcją wobec Rosji za rozpętanie wojny na Ukrainie powinno być zamknięcie gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Zapewnił, że Polska będzie takie postulaty zgłaszała i liczy, że Niemcy zmienią zdanie także i w tym zakresie. Od początku wojny na Ukrainie do Polski wjechało już ponad 213 tysięcy uchodźców wojennych. MSWiA zapewnia, że nasz kraj będzie dla nich bezpiecznym schronieniem. Wszystkie przejścia na odcinku granicy polsko-ukraińskiej są czynne i pracują normalnie. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński powiedział, że dopóki sytuacja na Ukrainie nie wróci do normalności, każdy Ukrainiec szukający schronienia na terenie Polski takie schronienie znajdzie. Może liczyć na zakwaterowanie i pomoc medyczną.
Chcę wszystkim walczącym o wolność Ukraińcom złożyć w imieniu władz polskich, ale myślę, że również w imieniu wszystkich obywateli polskich jasną deklarację. Wasze żony, wasze dzieci, wasze matki, jeżeli trafią do naszego kraju, spotkają się z pełną opieką. Polska będzie dla nich bezpiecznym miejscem schronienia, bezpiecznym drugim domem, dopóki sytuacja na Ukrainie nie wróci do normalności. Czyli Ukraina nie będzie wolnym krajem i suwerennym krajem, dopóki każdy Ukrainiec szukający schronienia na terenie Polski takie schronienie znajdzie.
Komendant Główny Straży Granicznej, generał dywizji Tomasz Praga, poinformował, że wszystkie przejścia na odcinku granicy polsko-ukraińskiej są czynne i pracują normalnie. Od początku agresji Rosji na Ukrainę do Polski przyjechało ponad 200 tysięcy osób.
Minionej doby na kierunku wjazdowym do Polski odprawiliśmy w tych przejściach ponad 77 tysięcy osób. Przypomnę, 24 lutego, kiedy rozpoczęły się te działania wojenne po stronie ukraińskiej, odprawiliśmy 31 tysięcy osób. 25 odprawiliśmy już 47 tysięcy osób. Tak jak wspomniałem, wczoraj jest to ponad 77 tysięcy osób, a dzisiaj do godziny 11 już ponad 44 tysiące osób. Więc widzicie Państwo, w ciągu tych 3,5 dnia prawie 200 tysięcy osób uzyskało pomoc na terenie naszej ojczyzny.
Przy granicy polsko-ukraińskiej działają specjalne punkty recepcyjne dla osób przybywających z Ukrainy. W niedzielę takie punkty zaczęły działać w każdym województwie. Polska wspiera Ukraińców także medycznie. Na wypadek potrzeby przetransportowania do nas rannych powstał specjalny pociąg medyczny. W sobotę wyjechał on z Warszawy. Część wagonów zawierała pomoc humanitarną, która trafiła do obwodu lwowskiego. Reszta składu to wagony szpitalne, których przejazd testowano na trasie Warszawa Medyka. W drodze powrotnej pociąg zabrał 600 kobiet i dzieci z Ukrainy. W niedzielę przyjechali oni do Warszawy. Ojciec Święty Franciszek zaapelował w Watykanie o zakończenie działań wojennych na Ukrainie oraz modlitwę i post w intencji pokoju w tym kraju. Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański papież wezwał też do utworzenia korytarzy humanitarnych dla uchodźców. W niedzielę Ojciec Święty ponowił swoje zaproszenie dla wszystkich, aby Środa Popielcowa była dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na Ukrainie. Dniem, by być blisko cierpień narodu ukraińskiego, by czuć się braćmi i błagać Boga o koniec wojny. Jednocześnie biskup Rzymu podkreślił, że ten, kto wszczyna wojnę, jest przeciw ludzkości.
Kto prowadzi wojnę, zapomina o ludzkości, nie rozpoczyna od ludzi, nie patrzy na konkretne życie osób, ale stawia ponad wszystkim partykularne interesy władzy, oddaje się diabolicznej i perwersyjnej logice broni, która jest najbardziej odległa od woli Bożej, dystansuje się od zwykłych ludzi pragnących pokoju.
Ojciec Święty Franciszek położył nacisk na to, że w każdym konflikcie to zwykli ludzie są prawdziwymi ofiarami, bo własnym losem płacą cenę za szaleństwa wojny. W rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański papież podjął refleksję nad naszym spojrzeniem i nad naszą mową. Zwracając się do wiernych, papież mówił o tym, aby oczyścili swoje spojrzenia i patrząc na innych, szukali najpierw dobra, a nie zła.
Pan zaprasza nas do oczyszczenia naszego spojrzenia. Przede wszystkim żąda od nas, abyśmy spojrzeli w głąb siebie i rozpoznali własne nędzy. Jeśli bowiem nie potrafimy dostrzec własnych wad, zawsze będziemy skłonni do wyolbrzymiania wad innych osób. Z drugiej strony, jeśli uznamy nasze błędy i nasze nędzy, to otwierają się przed nami bramy miłosierdzia. A po wejrzeniu w siebie Jezus zachęca nas, abyśmy spojrzeli na innych tak, jak On to czyni. Patrzeć jako nie widząc najpierw zła, lecz dobro.
Papież zachęcał wiernych, aby także zastanowili się nad swoim mówieniem. W tym kontekście podkreślał, by pilnowali swoich słów, aby nie rozsiewali trucizny, krytykując, narzekając i żywiąc powszechną agresję. Wideo z Watykanu jest dostępne na naszym portalu. W niedzielę rozpoczął się 55. tydzień modlitw o trzeźwość narodu. W tym roku przyświeca mu hasło „Posłani w pokoju Chrystusa, budujmy trzeźwą i wolną Polskę”. To czas szczególnej modlitwy, między innymi za wspólnoty abstynenckie i trzeźwościowe oraz czas przebłagania Boga za liczne grzechy pijaństwa, mówi ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu do spraw apostolstwa trzeźwości przy konferencji Episkopatu Polski, wskazuje przy tym na dane dotyczące skali tego problemu w naszej ojczyźnie.
Uzależnionych od alkoholu jest prawie 1 000 000 rodaków. 3 000 000 pije ryzykownie i szkodliwie. 2 000 000 polskich dzieci żyje w rodzinach z problemem alkoholowym. Ponad 20 000 ludzi umiera w Polsce w ciągu roku przez alkohol. Alkohol moglibyśmy powiedzieć, że jest to ojciec polskich chorób. Oczywiście w tym tygodniu modlitwa trzeźwość narodu nie tylko mówimy na ten temat, nie tylko niejako powiedzmy uczulamy wszystkich, że jest ogromny problem w naszej ojczyźnie, ale przede wszystkim zwracamy się do Pana Boga z prośbą, z modlitwą, aby pomógł nam to trudne zadanie podjąć i zmienić sytuację w naszej ojczyźnie.
Przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości podkreśla, że alkohol przyczynia się do utraty zdrowia, rozbicia rodziny czy strat materialnych. Ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski zwraca jednocześnie uwagę, że nadużywanie go jest także wielkim zagrożeniem dla życia wiecznego, prowadzi do osłabienia, a nawet utraty wiary. Wiceszef MON-u Wojciech Skurkiewicz podkreśla, że ustawa o obronie ojczyzny to nowoczesne przepisy wychodzące naprzeciw współczesnym wyzwaniom. Rząd przyjął w tym tygodniu projekt, który zakłada m.in. szybszy wzrost wydatków obronnych i możliwość finansowania zbrojeń spoza budżetu państwa. Więcej na ten temat Justyna Kendra.
Przepisy zakładają, że szybciej, bo już w 2023 roku udział wydatków obronnych w PKB osiągnie 2,3%. Regulacje poszerzają także poza budżet państwa źródła finansowania wydatków obronnych. W BGK powstanie Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, na który składać się będzie wiele instytucji, w tym Narodowy Bank Polski. Zasilą go też przychody ze zbycia akcji lub udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego. Jak wskazał wiceszef MON-u Wojciech Skurkiewicz, zdecydowanie wzrośnie też liczebność polskiej armii. armii.
Przyspieszamy modernizację techniczną polskiego wojska, zwiększamy wydatkowanie na obronę narodową 2,5% produktu krajowego brutto. Nie tak jak pierwotnie było planowane na rok 2030, tylko już w roku 2024 będziemy wydatkować 2,5% PKB. Oczywiście te propozycje, które są zapisane w ustawie, są szczególnie ważne dla samych żołnierzy, dla tych, którzy służą ojczyźnie. Dlatego też chcemy zwiększyć liczebnie polskie wojsko do 300 tysięcy żołnierzy, 250 tysięcy żołnierzy zawodowych i 50 tysięcy żołnierzy terytorialnej służby wojskowej.
Ponadto projekt przewiduje wprowadzenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Będzie ona realizowana w cyklu rocznym, 28 dni szkolenia podstawowego i 11 miesięcy służby zasadniczej. Służba ta będzie wynagradzana. Mowa o kwocie ponad 4 tysięcy złotych brutto.
W różnych miastach Polski w weekend odbywały się uroczystości z okazji zbliżającego się Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Warszawie w ich ramach zorganizowano m.in. Dzień Otwarty w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Msze święte w intencjach niezłomnych sprawowane były w kościołach świętej Katarzyny i Nawrócenia świętego Pawła Apostoła. Ponadto w miejscach upamiętniających żołnierzy niezłomnych złożone zostały kwiaty i zapalone znicze. W ramach raciborskich obchodów odsłonięty został pomnik żołnierzy wyklętych. W uroczystości na skwerze przed zakładem karnym wziął udział wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. W rozmowie z redakcją Radia Maryja polityk podkreślał, że miejsce pomnika nie jest przypadkowe.
Wielu jeszcze parę lat temu mówiło, że co wspólnego może mieć Racibórz, co wspólnego może mieć miasto odzyskane przez Polskę po 45 roku, ale jednak do 45 w granicach III Rzeszy. A okazuje się, że bardzo wiele, że i działały organizacje konspiracyjne na tym terenie, ale też, co bardzo ważne, sposób niezaprzeczalny, czyli działania krwawego więzienia, które był w rękach reżimu komunistycznego bardzo ważnym punktem na mapie czerwonego terroru, czyli właśnie więzienia raciborskiego. Przebywały tam osoby, które były skazane na karę śmierci, jak chociażby Henryk Filipecki, pseudonim Tardan, któremu karę śmierci zamieniono na karę dożywotniego więzienia, ale przez tragiczne warunki, przez represjonowanie, tortury, nieludzkie traktowanie wielu wyklętych zginęło.
Przypomnijmy, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest 1 marca. Tego dnia w 1951 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie po pokazowym procesie zostali rozstrzelani przywódcy 4. Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, podpułkownik Łukasz Ciepliński i jego najbliżsi współpracownicy. Ich ciała komuniści zakopali w nieznanym miejscu. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji na naszym portalu internetowym.